wspomniałeś, że dziadek ze strony mamy był właścicielem młynów.
Tak.
Gdzie mieszkaliście? Jak wyglądał ten dom rodzinny?
No, mówiłem ci, to miejscowość się nazywa Chorodło. To jest taka, no, to w tej chwili jest na samej granicy z Ukrainą. Dom był, to w ogóle jest ciekawa historia, bo w okresie przedwojennym dziadek już wybudował takie mini państewko własne. Młyn na takiej, to jest bardzo charakterystyczne miejsce, bo jedyne miejsce, gdzie jest taka góra, zbocza, jak się do tego Chorodła wjeżdża i się zapyta, gdzie był młyn, to wszyscy, że jeszcze stoi taka ruina. To każdy to powie, bo to jest takie najwyżej miejsce. Jak z dzieciństwa pamiętam, to wszystko było, parę hektarów tego młyna i tego otoczenia domowego było ogrodzone płotami takimi robionymi z takich tych desek, to wszystko obite, wszystko było pogrodzone, stodoły, obory, bo tam była cała hodowla, stajnie, brama taka, no jak to w dworkach jest taka brama, domek był taki coś a la dworkowy, tylko że bez takich ganek był wewnątrz. I też był tak od młyna schodzą na skarpie, wbudowany tak w skarpę. On stoi do tej pory oczywiście, tam jest już ruina w miarę, ale jeszcze tam jakaś rodzina daleka bardzo mieszka. I rzeczy takie, które pamiętam, że, znaczy wiem, znaczy po wojnie zostało to wszystko upaństwowione, no bo to wszystko zabrano. Dziadkowi zostawiono tylko ten dom, bo dziadek jeszcze żył do 62 roku, ten został z tym domem tylko, a to wszystko, te całe no i ten teren ziemi wokół, a ten cały teren, który był pod młynem i pod tym, to jest, został upaństwowiony. I tam no, państwo realizowało w tym młynie swoje, no, swoje potrzeby młynarskie. On istniał praktycznie, ten młyn, do lat 70. działając, a później już nie pamiętam w którym roku, chyba pod koniec 60. lat weszła taka ustawa o zwracaniu mienia zagranionego przez po wojnie, przez ten. I syn, brat mojej mamy, syn ojca, wykupił od gminy ten młyn i jeszcze go tam przez 3 czy 4 lata użytkował, wie. No, ale to już później wiadomo, to już weszły markety z mąką, inne mąki, no i to wszystko zaczęło wpadać w ruinę. Ale jeszcze jak tam pojadę, to tam te wielkie koła młyńskie, te maszyny parowe, to wszystko tak leży w tej ruinie. Muzea nie są zainteresowane, bo takich młynów w Polsce to masa padła, więc te muzea są nasycone tymi towarami z takich młynów. No i to tak, taka ruina się zrobiła.
Jak się dziadek nazywał?
Sławatyński.
A imię?
Kazimierz Sławatyński. Babcia była z tamtych był znowu babcia, pochodziła moja babcia z rodziny nauczycieli. Były trzy siostry i brat i wszyscy praktycznie, no większość, ich ojciec znowu był nauczycielem. Takim no, to też tak koło Chubieszowa, to już takie większe miasto w tej chwili. Także to taka była, no, ziemiańsko-inteligencka, wiesz.
A dziadek tam no, od pokoleń był?
Nie, dziadek tam przyjechał w okresie międzywojennym. On przyjechał gdzieś z Podlasia. Ja dokładnie nie wiem, to też była rodzina, było trzech braci, oni się tam gdzieś porali, ale wszyscy byli w tym zawodzie młynarskim. Ich raczej, dziadkowie jeszcze, to gdzieś, bo ci, oni mieli wiatraki jeszcze wcześniej przed tymi, bo tu na tym miejscu, gdzie stał młyn, stał wiatrak wcześniej. Także to dopiero taka unowocześniana forma młynarstwa, która przetrwała, to te maszyny parowe do lat 70. to była tuż przed wojną robiona. W zasadzie dziadek 3-4 lata przed wojną zaczął to wszystko budować, modernizować te maszyny. Ja pamiętam, jak mi te niemieckie maszyny Diablo, takie znane firmy, te parowe, to wszystko, to, no, to, no, no, to tak jak w tych się ogląda te filmy, wiesz, tej o łódzkich przędzalniach, to są takie właśnie wspomnienia z dzieciństwa. I co jeszcze było bardzo charakterystyczne? W całym tym terenie i wokół tego było światło, bo ta maryna, dziadek porobił własną elektryfikację tego terenu, było to wszystko oświetlone, ta maszyna dawała prąd, prąd z woda z maszyny chłodząca wylatywała na zewnątrz, była taka wielka wanna, ona taka jak, no ja wiem, o średnicy jakichś 3 metrów, taka zrobiona z takiego marmurowego cementu wyłożona i tam wieczorami, co drugi dzień, bo dziadek tak wyznaczał, żeby mu się tam nie kręcono po terenie, co drugi dzień cała wieś przychodziła tam prać i kąpać dzieciaki. Ja to pamiętam z dzieciństwa, że właśnie myśmy chodzili tam, matka nas chodziła kąpać w te dni, kiedy nie było, tam było pusto, a wtedy, kiedy dziadek otwierał jakby tą wannę dla tej, to ta cała wioska, te dzieciaki, te matki, to wszystko, te prania, to wszystko chodziło do tej kadzi. Oni tym szmatami zatykali trochę tej wody i wszyscy tam, to była ciepła woda, bo ona bezpośrednio z maszyny wychodziła, więc miała akurat taką temperaturę, wiesz, tam, bo to było schłodzenia tej maszyny. I taki był rów, gdzie ta później woda tam wyciekała do rowu. To już takie wiejskie melioracje, rowy, to nie było, wiesz, żadnej tam kanalizacji. I no i to światło pamiętam, że zawsze w domu mieliśmy od początku zawsze, bo elektryfikacja tamtych terenów to zaczęła się dopiero w 60-tych latach. Początek lat 60. Dopiero była elektryfikacja, tam światła nie było na tych wschodnich terenach. No i też pamiętam te dziadek zawsze miał konie, te bryczki, sanie, więc jak już dziadek zmarł i babcia zostawała sama, to pamiętam, że tak przyjeżdżałem, no, tam przyjeżdżaliśmy odwiedzać już na krócej, nie na 2 miesiące do babci, to tak już sani nie było, bo ktoś od babci kupił, babcia musiała z czegoś tam też i żyć. Bryczka, no to jakaś tam sprzedana, jakieś tam coś sprzedane, no wiadomo, że to tam, jak takie rzeczy zostały, to zawsze ci zamożniejsi klienci, no to przychodzili do takich tego, no to żeby tam, no to ten sprzedawał. No i tak to się wszystko, no i teraz mówię, już nic nie ma płotów, nie ma, został teren taki rolny jakby. Czasem jak jedziesz drogami, to się widzi, stoi jakaś ruina wiatraku i tam widać, że coś tam było kiedyś, jakiś tam płotek, jakieś coś. Tak to obumiera wszystko. No ciekawe, ciekawe, strasznie ciekawe. Wtedy żałowałem, że jak byłem mały dzieciak, jak teraz sobie przypominam, co ja widziałem, jak ja bym to rejestrował. Boże, to by było dopiero kawał historii, tylko no wiesz, to człowiek nie miał takich możliwości, nawet później jak już się miało. Przecież jak przychodziły, tam nie było dróg bitych, to były takie drogi jak, no jak są, wiesz, jak sucha, oto kurz, jak bok, no to było to i konie i wozy tylko. Praktycznie jak te konie przyjeżdżały do tego młynu, bo na to mielenie, bo trzeba pamiętać też, że młyny byłyby w tamtym czasie bardzo potrzebne, dlatego że oprócz tej mąki na potrzeby tego, to były te wszystkie odpady, to są rzeczy do żywienia zwierząt. Wszystkie otręby, osypki, te wszystkie odpady od mielenia, to wszystko zboża, to jest, tam się nic nie marnowało, tam każdy hodował. Tam były kaczki, kury, perliczki, krowy, no wszystko na tej wsi, barany. Jak pamiętam, też taka ulica była, rano nas zawsze te barany budziły, bo wypas baranów na takiej wiosce, no to wioska, no taka no, większa wieś. Odbywał, że od pierwszej chałupy szedł pastuch, czy dwóch pastuchów, zbierali po kolei te owce, krowy, to wychodziły jak szkolone z każdej zagrody i one szły razem na jedno tam ogromne takie pastwisko gminne, to wiejskie, tam wyżerały cały dzień i później po zakończeniu pod tego ci pastuchowie z tymi zwierzakami wracały i też myśmy zawsze z bratem się dziwili, jak te zwierzaki wiedzą, kiedy skręcić. I one zawsze idealnie trafiały do swoich zagród. To wszystko zżyło, to jak pamiętam. A teraz jak ja tam pojadę, to jak mój wnuczek miał chyba 6 lat, czy 5, może tam ze 4, no, to ja mu chciałem krowę pokazać. Taką prawdziwą krowę, jak tego, żeby go polizała tym szorstkim językiem. To ja miałem problem, żeby tam krowę znaleźć. Było to wszystko pozamykane w domach takich, wiesz, no, z pustaków porobionych, tych obór, te krowy wszystko się żywią tylko tymi, co tam jest w zapasach. Ta krowa rzadko gdzieś tam widzieć, że na polu jest przypięta, czy nie ma, krowy szukałem. No i to takiej, żeby gospodarza znaleźć, że można podejść do tej krowy. A kiedyś to jak się wyszło, to te barany, krowy to same przychodziły. To tylko uprzedzali do tego nie podchodź, co ma rogi, bo on może puknąć, a to do tego, no taka, no inny obraz wsi, inny. No może to stara była wieś, ale wtedy widać, że mówię, ludzie na tej wsi, no to naprawdę, no to tam to aż no wyobraź, że to jest wieś. Teraz ja tej wsi nie widzę, ludzie mleko kupują w marketach, w sklepach wiejskich, gdzie hodował krowę, jak idzie do sklepu, kartą mleka kupuje. No, nie ma tego nastroju, nie ma tej... No, kiedyś to jakoś, mówię, to inaczej wyglądało. Oczywiście to cywilizacja, czy nowoczesność, to naszą za sobą pewne inne formy tego przygotowania do życia i tego żywienia, no ale to jest szkoda przed tego wszystkiego, bo to miało bardzo wielki nastrój taki. No i tam się, wiesz, tam praktycznie jeździłem na wakacje, jak ci już mówiłem, to gdzieś tak do 14, 15 rok życia, później już tam mniej, bo to wiadomo, że... Ale jeżdżę tam na groby przynajmniej raz, dwa razy w roku. No to się bardzo pozmieniało wszystko, to już tego nie ma. Też i ludzi nie ma, wioski są, te wsie są wymarłe. Dzieci emigrowały, wiesz, po miastach dużych, za granicę. Większość osób to są starsze osoby. Przemysłu nie ma, bo to raczej wszystko się na rolnictwie opierało, jakiś ewentualnie drobny. Śmieją się ludzie, że sprzedawczyni w sklepie takim to ma tylko dwie szuflady zeszytów. I to oni się wszyscy znają w takich miejscowościach, więc tam się kupuje wszystko pół miesiąca na kredyt. Najpierw się płaci, później ostatnie dwa tygodnie miesiąca na kredyt, później przychodzi, no i tam wyrównuje kredyt. No tak to jest jeszcze do tej pory. To mamy przecież który rok.
A mama jak się nazywa?
Moja mama Janina Sława Tyńska. A ojciec, brat jej brat, był nauczycielem. Był nauczycielem, prowadził taką gminną szkołę. To taka była, też tak niedaleko, parę kilometrów, Bereżnica miejscowość się nazywała. Koło Matcza, to jest też takie znane dość miejsce, to Matcze. I on był nauczycielem i ta taka szkoła, to była czteroklasowa szkoła. Dopiero później, jak te dzieciaki cztery klasy chodziły, skończyły, to przechodziły tam już do tych wyższych, do siedmioklasowych, tych większej, tych wioskach. Ta szkoła była śmieszna na tamte czasy, bo od 1 do 4 klasie wszystkie dzieci chodziły razem. I te, co w pierwszej klasie chodzą, i te, co w czwartej klasie chodzą. Tych dzieci było tam 10, 15, czasem 12, czasem różnie, ale ten nauczyciel od klasy 1 do 4 praktycznie w tym samym czasie przygotowywał w tym zakresie tych godzin innego. Nie? Na jedni coś tam robili, innego w jednym miejscu. No, taki typowy ten wiejski nauczyciel, nawet opisywany w książkach nawet, który, ja to jeszcze wszystko właśnie widziałem, te stare ławki, te kałamarze, to wszystko, te wejścia, dyscyplinę tą w tamtym czasie, bo tam nauczyciel to była świętość, to nie tak jak teraz tam się rodzic wtrącił do nauczyciela, to w ogóle tam nie do pomyślenia. Nauczyciel teraz, jak coś tego, to drży, trzęsie się, żeby go rodzic nie przed nie opieprzył, że mu dziecko stresuje. Tamto dzieci do szkoły, połowa tych dzieciaków do szkoły, to jak do bosa chodziła, bo to z publicznych tych, to oni siedzieli na bosaka w tych szkołach, a to były to 50 lata, no. I nawet do 60. No to mówię, to był, a znowu mojego ojca, ojciec miał brata.
Brat, jak się nazywał?
Henryk.
I to był jedyny brat?
Jedyny brat mojej żony.
To dziadek miał córkę i...
Tak, dwoje, dwie osoby. Tak? Dwójkę dzieci. A znowu mój ojciec miał brata, ale brat zginął, w 1943 roku zginął. Został zamordowany, on był akowiec.
Jak się nazywał?
Tak jak ja, Ireneusz. Ja mam po nim Ireneusz Sobieszczuk. Jest, też tam jest pochowany w takiej mogile akowskiej. I on był, tam wiesz, było sporo tych band ukraińskich, więc prawdopodobnie został tam gdzieś, gdzie na każdym działał, nawet jest parę książek na ten temat tych grup akowskich działających w tamtym czasie, w tym rejonie, i on tam jest wymieniany.
A ojciec jak na imię?
Ojciec mu miał Eugeniusz. Eugeniusz. No i to była ta historia. A znowuż mojego ojca żona pochodziła z rodziny rzeźników, masaży. To cała rodzina była, wywodziła się z takiego, prowadzili masarnie, sklepy mięsne, rzeźnie, też w tamtych rejonach. I miała rodzeństwa, miała dwóch braci, ona była jedna i dwóch braci. I jeden z nich był też nauczycielem takim właśnie w Kozienicach. Drugi był takim mieszkał w Pruszkowie, pod Warszawą, był też takim raczej pracownikiem biurowym, nie nauczycielem, taką administracji biurowej pracował. No i teraz my tu generalnie tu w Warszawie tworzymy taką rodzinę właśnie generalnie opartą głównie o dzieci, na dzieciach tych, którzy są ze strony babci mojego dziadka, ze strony ojca. Bo ta większość rodziny jest tutaj w Warszawie. Różni z zawodu, bardzo różni ludzie. Większość jest lekarzy. Tak jakoś się poukładało, że albo inżynier, albo lekarz. No, lekarzy w rodzinie mam dużo.
To dobrze. To się przydaje.
No czasem się przydaje, to fakt.
Ja wiem, że ty tego byłeś mały, więc nie możesz pamiętać, ale czy jest ci wiadomo, jak dziadek w tych latach 50. Jakie były jego koleje, no bo on mógł mieć problemy, prawda?
Miał. To znaczy, pamiętaj, że młyn działał w okresie przedwojennym. W tamtym okresie to nie tylko, wiesz, rolnicy przyjeżdżali, ale Niemcy brali deputaty i ten młyn działał na rzecz i tego, więc no nie było tak, że, bo inaczej pachcia, kulka w łeb i nie ma. Ale jakoś tak się ułożyło, że dziadek, babcia przechowywała w pewnym okresie też i Żydów. Jak po wojnie przyszły te wszystkie rozliczania i inne rzeczy. Dziadkowi oczywiście dziadek nawet siedział w jakiś tam okres tego, bo to była ta władza, ale no bo tam i te AK i to wszystko, więc dziadek się, ale jakoś tam bardzo go broniła ta społeczność, która została, bo on bardzo dużo tym ludziom pomagał właśnie, mówię, otwierał to wszystko, te wanny, pomagał, ludzie go tam bardzo bronili. I on, przytrzymali go, przesłuchali i tyle tylko, że mu wszystko zabrali. Natomiast żadnej odpowiedzialności jakby tam, wiesz, takiej no, karnej za to tego, no nie miał, no tylko znano, że to jak mu zabiorą to wszystko, tak, bo za tym też i trochę pomaga. No taki był bardzo, wiesz, w tamtym czasie trzeba było być takim układowym jak się tego, żeby przetrwać. No, musiał, ja też wszystkich szczegółów nie znam, ale wiem, że nawet po wojnie były takie, już późnym okresie jeszcze nawet przyjeżdżali do babci właśnie miała takich dwóch, moja mama jak była mała, takich dwóch Żydków, z którymi się tam bawiła, tam gdzieś tam się wychowywała, bo blisko mieszkali i ona gdzieś tam ich przytrzymywała, też nie zna ich losu, bo oni później już nie można było ich za bardzo długo przytrzymywać, no to na tych wsiach były też i podziały. No to jest taka typowa Polska, tak jak teraz tam o tym, wiesz, tym słyszymy o tej na Białym Stockiem. To tak były bardzo podobne w różnych miejscach, na mniejszą skalę. Ale przecież to byli ludzie z życia, tam była 30% w tym okolicach też mieszkało Żydów, Hrubieszów, to wszystko, to już tutaj jadąc tutaj od Lublina, to przecież były w największości też i żydowskie miasta. Także no, tam było dużo problemów. Natomiast mówię, największym jest też taki opis, mam taki fragment do internetu, takiej książki nie mam, bo już ona jest, już jej nie ma. ale dostałem taki link, gdzie jest też opisana ten pół strony o moim dziadku właśnie, nie? Że jak się uratował właśnie w tym okresie z tego, że wiesz, no bo tutaj Armia Krajowa, tu właściciel ziemski, tutaj kułak, tu no bo tak. No więc mówię, no to tylko, że właśnie tam jest napisane, że go bardzo broniła środowisko to właśnie wiejskie, że bardzo, że babcia tam, no że były też, że ona tam pomagała tym Żydom i że jeszcze tam była, że swoim majątkiem, aha, że swoim majątkiem uratował jakieś tam życie jakiemuś koledze, który był tego, więc oni mu dali jakąś alternatywę, albo coś powie, albo nie powie, albo tego, wiesz, no. Bo też oni tam, nie było tak, że pchali, zabierali, chcieli informacji, no ale w każdym razie dziadek wszystko stracił. Nic nie miał, praktycznie jakby się zobaczyło, jakie tam są ludzkie prace, jakie to pieniądze, jakie to wszystko, to wszystko mu zabrano. I ja paradoksem tego wszystkiego było to, że po iluś tam latach tej eksploatacji, bo to się nawet widziało, jak to się dewastuje, bo to wiadomo, w instytucji tego typu, jak coś naprawiano, to półśrodkiem, jak coś, jak deska, no to ją zabija. No tak się to tak dewastuje przez użytkowanie niewłasnej, wiesz, nieprywatnej, niewłasności swojej. No to też tam dziadek wykańczał psychicznie, bo to wiesz, nie bardzo mógł się w to mieszać, wtrącać, a chodził wokół tego cały czas tam.
Widział, jak to wszystko.
No więc właśnie. To mu kradli deski, tu płoty, tu wiesz, tutaj wszystko to dewastowano, to wiesz, to wykopywano, to ktoś złą wynosił. No tak, jak to tam wiesz, w tej Polsce. Każdy chciał żyć.
Czy jego bracia. Bo wspomniałeś, że miał dwóch braci.
Jeden brat to był, obok miał wiatraki.
Czyli też taki zaradny, też sobie dobrze.
Tak.
Radził przedsiębiorcy.
O tym drugim nie wiem. Nie wiem, bo oni się też porozjeżdżali, wiesz. To jakoś taka była ze strony babci bardziej bliższa rodzina tam, bo tam były te blisko te siostry, blisko. Natomiast dziadka taka, bo dziadek był bardzo katolicki. Też mu to pomogło, bo proboszcz, ja pamiętam, się Szymon nazywał, ksiądz Szymon. Był takim starym proboszczem właśnie w tym. Jeszcze on mnie chrzcił. Ja go pamiętam, on zawsze taki gruby, taki jak to czasem w filmach pokazują. Taki ten ksiądz, ten zakonnik, on tam, to normalnie, nie zakonnik, ksiądz. I oni się bardzo przyjaźnili. On był
katolicki?
Tak, on był przewodniczącym rady parafialnej, ileś tam lat, wiesz, jeszcze. No i oni się bardzo przyjaźnili, ten ksiądz mu bardzo dużo, wiesz, tam pomagał. Ale w 1962 roku on się zabił, bo wychodził z domu właśnie do kościoła, wiesz, i na ganku taka leżała metalowa, taka do wycierania z błota, wiesz, takie wtedy ten. I on się o to potknął, wiesz, a miał ręce w kieszeni. A to jesień była tego i się zabił. Upadł na taki, ten się zabił. W 1962 roku. Nie był taki bardzo, już nie pamiętam, miał lat, ale wiem, że ciut ponad 60. Nie był taki, wiesz, bardzo stary. No ten, praktycznie już nikt nie żyje, bo moja mama nie żyje, jej brat nie żyje. Mój ojciec też nie żyje, dziadkowie też nie żyją, przecież ja praktycznie ze swojej rodziny to już nie mam nikogo, kto żyje takich z tej najbliższej. To już tylko są bracia cioteczni, siostry cioteczne, no i brat rodzony mój, który jest po studiach, kończył studia ekonomiczne z filią w Lublinie, w Warszawie. Filia taka była w Lublinie i po tych studiach wyjechał na takie. No to wtedy proponowano pracę, że no, wyjechał w Bieszczady i jak już wyjechał z Warszawy w te Bieszczady, to tak został w tych Bieszczadach. No i do tej pory mieszka w Bieszczadach, teraz jest urzędnikiem państwowym. Mieszka sobie nad pięknym sanem, w ładnym domu. No i to tyle. Tyle co jak o tej najbliższej rodzinie.
A kiedy rodzice się pobrali?
W 40. na 7 roku. Ja się rodziłem rok po ślubie. Półtora roku, tak dokładnie. A mój brat jest ode mnie starszy o 3 lata, młodszy o 3 lata. I mówię, że ojciec wyjechał zaraz, mówię, na studia, a nas ściągnął, no to był rok chyba 50, mówię, pierwszy albo drugi. No to się już teraz dokładnie nie pamiętam. W każdym razie od razu, bo pamiętam, że ten dom, który tam budowano, to on był jeszcze taki, wiesz, jeszcze tam na dole jakieś okna stawiali, jeszcze, bo tam takie przedszkole było. Z drugiej strony było drugie przedszkole, nasze okna z jednej strony wychodziły na Kubusia Puchatka, na wprost Kubusia Puchatka, tak, na Ministerstwo Finansów widziałem, no, z okna kuchenne, a drugie wychodziły na takie podwórko, dół ogromne, bo to taki, taka podkowa, gdzie było przedszkole i żłobek. Także tak jak budowano wtedy te domy, dla tych to wszystko było w tych domach.
A tata wojny spędził tam w Chorodowie?
Tak, całą okupację tego był, pracował jako palacz w tym, bo oni uciekli w tym roku, jak Rosjanie wkroczyli i od tego czasu był cały czas w tym. Później...
A skąd uciekli?
Oni uciekli spod Kiwerce, to się nazywało, taka miejscowość, wiesz, gdzieś tam. On tam, dziadek był kolejny, i ojciec też tam jeszcze pracował, bo był jakimś pomocnikiem na kolei. I po wojnie też miał taki epizod, że jakoś krótko tam gdzieś na tej kolei był, ale to już nie tam, tylko tu po tej stronie. Ale to taki krótki epizod też, jako dyżurny, był dyżurnym ruchu na kolei, czy tam asystentem dyżurnego ruchu na kolei. A dziadek pracował tam, wcześniej był taki kolejarzem tej kolejarskiej braci, natomiast później był takim, takim urzędnikiem, no, prowadził taką jajczarnię. Wiesz, wtedy coś się takiego, jajka się kupowało, bo to przecież wszyscy żyli, hodowali i jajka do skupu przywozili, wiesz, i tamtymi różnymi te jajka rozwożono. Był, prowadził taką hurtownię, jakby to nazwać teraz, tak, wiesz, tych jajek.
A oni przed Rosjanami, tak?
Uciekli? Nie, czy... oni tak. No, to uciekli, jak wiesz, Rosjanie weszli na tamtą stronę, to wiesz. Duża ilość tych takich polskich tych rodzin pouciekała. Poza tym tam jeszcze jest ciekawa historia, że jak Niemcy weszli tu od tej strony, Bóg był granicą. Tam byli Rosjanie, a tu byli Niemcy. To ja tego tylko znam to z opowieści, ale moja matka mówi, za taką w końcówce tej góry posesji, za tym młynem, za stodołą, mieli taki schron. Bo Niemcy jak strzelali, to tam 15 km za nimi, do ruskich, a ruski znowu szli do Niemców nad nimi. Te pociski, te artyleryjskie, tego to tylko słychać było jak gwizdzą, więc tak jak zaczynali tylko ostrzały, zwłaszcza jak te fronty przechodziły później jeszcze w tych latach 44, tak jak te fronty, to oni taki mieli schron wybudowany i wszyscy tam się chowali w tym schronie. Te dzieciaki, to wszystko tam do tego schronu uciekali. Także, no i później, no co, później została babcia z dziadkiem, to już oni się tylko zajmowali tą uprawą tej ziemi, która była przy tym, bo część tej ziemi z młynem została jakby wydzielona do państwa, zabrana, upaństwowiona, natomiast ta część, no, ziemska, która tam była przy tym, no to została, tam było chyba 8 czy 9 hektarów tej ziemi, porozrzucanych w różnych miejscach. Później były takie bardzo znane na wsiach, no jak to się, scalania, że starano się te... taka komasacja, tak. No więc tam później to jakoś dziadek miał to najpierw w 6 kawałkach, później to zbliżył tylko w 3 kawałkach. No i tam co się wtedy uprawiało? No, przede wszystkim to jest rejon buraków cukrowych tam. Bo tam jest Strzyżów, jeszcze do tej pory istniejąca cukrownia w tym rejonie Strzyżów i buraki cukrowe, to jest pierwsza. Straszna charuba, bo to wszyscy uprawiają te buraki. Później konopie. To nie tak jak teraz, jak ktoś z konopi się nie może wsadzić. Ja pamiętam, że w takich konopiach, które były że 3 razy większe ode mnie, to takie badyle to takie miały jak wiesz, jak 4 razy ołówki takie grube. To tam była masa właśnie konopi, bo tam też był taki rejon, gdzie gdzie te konopie skupowano i tam ten. Później co tam jeszcze z takich, no i wszystkie takie zboża, które są paszowe, czyli tam żyto, pszenica, owiec, no to podstawa taka i tam są bardzo dobre ziemie w tamtych rejonach, bo to jest piąta, szósta, nie, pierwsza, druga, bo szósta, piąta to są te najgorsze od tej ziemie, bo to te lasowe ziemie chrubieszowskie, no takie dość znane, no praktycznie tam rolnik nawozy, ta taka była moda, bo tam w zasadzie to można było w ogóle tych nawozów naturalne, tylko większość rolników w tamtych rejonach to w ogóle nie używała tego. Ja pamiętam, że tam sztuczne nawozy, taka była moda, bo powstały te wielkie fabryki tych nawozów i to taka moda była, ale praktycznie tam to tylko ekologia, nawóz, wiesz, naturalny. No to taka typowa, ale taki ciekawy rejon, bardzo ciekawy. Tak rolniczo ciekawy, bo rozdrobnione, ale no, tam nie było kawałka pola, który nie był uprawiany. To jest to... Żaden fragment ziemi, nawet przy domu, to nie stał pusty. Jak stał pusty, to były kwiatki. To były malwy albo jakieś różnego typu jesienne, takie śmakie. No. Teraz jak się jedzie, to stoi taki domek fajny, no antena ma satelitarną z pustaków, nawet nie tękowany, bo to już nie wystarczyło. Dym wali z komina. No, wokół jakieś tam, w jednym są kwiatki, w drugich nie ma, ale przeważnie antena satelitarna jest wszędzie. No tak to tak się zmieniło. No. Pamiętam jeszcze takie, bo jeszcze jak to dzieciaki. To dzieciaki wszystkiego ciekawe chodziły po tych chałupach różnych, po tych dzieciakach, po tych, wiesz, to klepiska to tam w co drugim domu. Pamiętam takie właśnie, że domy były, że był dom, kuchnia, dom, później te fragmenty, jakieś tam fragmenty wydzielone, tych sypialni i innych i zaraz się łączyło z oborą. Od razu w jednym ciągu była obora, stajnia i to wszystko było jakby w jednym ciągu, także jak chrumkał sobie koń w nocy, to tam wiesz, z tej strony domu, to z drugiej było wszystko słychać. I to wszystko, wiesz, żyło. Chłop wstawał rano wtedy, kiedy kogut zapieje. Bo już nie mógł spać, bo zwierzęta kopały, tupały. Już chciały jeść. No i tak się tak się ta wieś wtedy kręciła. Fajnie to wyglądało wszystko. Teraz jak się nawet wnuczkowi to opowiada, to nie bardzo chce wierzyć.
A dziadek pełnił jakieś funkcje w gminie?
Nie, na wsi. Nie. On tylko, jak już odszedł, to dziadek praktycznie, ja nawet się zastanawiam, z czego ten dziadek żył. Dziadek nigdzie nie pracował. Musiał mieć jakieś, wiesz, oszczędności, no przecież później była wymiana pieniądza.
Już później, pieniędzy. Po odebraniu, tak. No więc, czego, że po odebraniu majątku,
tak? Tak. Też żeśmy się zawsze zastanawiali. Ale dziadek zawsze tam, ale generalnie tak. To dziadek był taki bardzo pracowity. Więc on za dużo sobie, ale tak, pamiętam, bo dziadka się tak nauczyłem kosić. Jak dziadek, jaki był, on nie był zasuszony, taki tego, ale siłę miał taką, że jak on zaczął pół hektara kosić, to jak zaczynał rano, to do wieczora już praktycznie, wiesz, jeszcze mu niewiele zostawało, zasuwał także. Więc dużo, wiesz, jednak ludzie sprzedawali, kontraktowali pszenicę, tego. To było główne tego, tam się sprzedawało jakieś jajka, jakieś coś, bo tak się tych kur, tych lepszych, tym młynie, wiesz, młyn był państwowy, ale kury sobie prywatnie łaziły te wszędzie, więc te wszystkie fragmenty, odpadki tego zbierały w okolicy. Także no sobie dawali to, jakoś dawali sobie rady. Była zawsze krowa. Zawsze pamiętam, że jak tam jeździłem, zawsze własne masło, własne jajka, własne tego wszystko, babcia sery robiła, wszystko było własne. Więc jest, no można było z tej wsi z paru hektarów wyżyć, no. Bo to mówię, pszenicę się woziło do skupu od razu, zboża się też sprzedawało, konopie. Zawsze wiem, że na burakach i na konopiach to były największy zysk rolnika tam, bo wiesz, to jeździło się od razu wykopki do skupu, wagi, pach, no i rolnik wtedy, wiesz, odżywał, bo miał jakby z tego półrocznego działania dopiero tą, wiesz, końcówkę, efekt dopiero po jakimś czasie, no.
A było w tym pokoleniu dziadków
były jakieś tradycje fotografowania?
Nie. Żadnych. Żadnych.
A tata żadnych. Interesował się fotografią?
Znaczy, tata się tam na tyle interesował, że tam jak tam czasem, ale nie tak, żeby, no jak nas coś miało tak, tego fleksareta i coś tam nam jakieś zdjęcia robił, jak my, ale to tak przy okazji, że nigdy go to nie wciągało tak, żeby wiesz, nawet się później dziwił, po kim taką smykałę mam, bo ja jakoś miałem smykałkę do tego, znaczy taką miałem, nie zrażałem się, zawsze byłem dokładny i nie zrażałem się takimi, oczywiście nie miałem żadnego pojęcia o pewnych rzeczach, o tam, wiesz, tak, tych realiach fotograficznych, ale umiałem znaleźć ciekawą rzecz. Umiałem znaleźć jakieś coś takiego, co można było, jakoś tak moje oko potrafiło to wyłowić. No, no i tak sobie, wiesz, rzeźbiłem.
A kiedy się właśnie zaczęło to zainteresowanie? Pamiętasz, kiedy był taki moment, kiedy się to pojawiło w twoim życiu?
Nie wiem, tak na poważnie to tak, znaczy na poważnie. No wtedy, kiedy dostałem od ojca tego fleksareta, to była jakaś trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej. Już wtedy zacząłem sobie trochę fotografować. Można było wtedy te filmy sobie 6x9 kupić. W Leksarecie jeszcze było tak, że trzeba było... w Leksarecie już się naciągało tak, że blokowało, ale jeszcze czwartak tych polskich, takich starych, co też miałem. A, jeszcze ci ważnego epizodu nie powiem. Powiem ci też ważny epizod, bo istotną rzeczą to, że mnie ta fotografia tak ściągnęła, to jest to, że ja od tej trzeciej czy czwartej klasy chodziłem do Pałacu Młodzieży, bo w 1955 roku pałac został otwarty i ja praktycznie od 1955 chodziłem do Pałacu Kultury, do tej sekcji fotograficznej. To był wyraczkujący, albo był 1955 albo 1956 rok. Jeszcze pamiętam, że to był taki ten rok, gdzie ten, kto to w 1956 umarł, Bieruc czy Stalin? Bo jak dziś pamiętam takie, któryś z tych ważnych tych umarł u nas, że taka była...
W 1953 chyba Stalin.
Nie, to Bierut w takim razie. Bo pamiętam to jak dzieciak, ja nie bardzo wiedziałem o co tu chodzi. Takie właśnie te czarne szedem, a takie te kiry, to wszystko, to takie wiesz, te ale chyba to był Bierut. 1956 rok chyba, albo 7 już nie pamiętam. I chodziłem tam sporo, bo chodziłem aż do, jak skończyłem pierwszą klasę technikum, to chodziłem do pracowni. Mało z tego pamiętam, jeśli chodzi o ludzi, bo kojarzę tam te twarze, ale nie wiem jak się nazywali, ale to była, tam było, wiesz, tam fajnie było, bo to było po tej stronie co basen. To takie dla tych dzieciaków, które praktycznie nic nie miały w tej okolicy, praktycznie wszyscy tam do tego Pałacu Kultury chodzili, na różne sekcje. Tam było się ciężko nawet dostać do tego Pałacu Kultury. Na zapisy tam kolejki stały. I do tej pory mam gdzieś legitymację pałacową gdzieś tą z Pałacu Kultury, ze zdjęciem. I tam są wbite te wszystkie stempelki. I można było korzystać tak, jak się chodziło do jakiejś sekcji, można było non-stop korzystać z basenu w określonych godzinach. Można było korzystać z takiej sali świetlicy, gdzie były bilardy jakieś. No to wiesz, to dla takich dzieciaków to były atrakcje, bo się w domu takich rzeczy nie miało. Więc do tego pałacu chodziłem parę lat, do tej sekcji fotograficznej. Później jak poszedłem do tego technikum, to się przeniosłem z fotograficznej do sekcji modelarstwa lotniczego. I 2 czy 3 lata chodziłem do tego modelarstwa lotniczego. Też była bardzo fajna, tak, mnie to tam pasjonowało. I w tym pałacu sporo czasu spędziłem. I to pamiętam moja droga. To było tak, wychodziłem z klatki, jak padał deszcz, tego szedłem tymi krużgankami, bo tam są na Górskiego takie krużganki, szedłem sobie Górskiego do Szpitalnej, przecinałem Szpitalną, szedłem Kniewskiego, ona się jeszcze Kniewskiego nazywała, tam jeszcze były stare bramy, bloki, tak jak teraz już tam połowy nie ma. Przechodziłem Marszałkowską i szedłem przez takie jakieś tam były już też pamiętam coś jeszcze jakieś były. No coś tam, czy gruzy, czy coś, ale takie już nie kojarzę dokładnie, czy jakieś drzewa. I przechodziłem ten kawałek i z prawej strony do pałacu. Teatry też już były po obu stronach, bo pałac był cały. Te teraz mi się wydają te posągi przy pałacu takie jakieś niewielkie, a kiedyś to jak szedłem, to mi się wydawało, Boże, jakie to monstrum. I tam przechodziłem. To była stała moja droga. Praktycznie chodziłem sam. Cały czas. Więc te wszystkie tereny, rejony, jak się to zmieniało. Tam też i kumple moi mieszkali na Kniewskiego i przy tym. Także to cały ten, tą ścieżkę w to i z powrotem deptałem. A znowu na religię, bo tam, wiesz, religia była w szkołach obowiązkowa w pierwszym okresie. Zawsze była. Ksiądz przychodził do szkoły w pierwszych klasach, no stop. Później tę religię już gdzieś wykasowano. To na te wszystkie religijne do Kościoła Świętego Krzyża. To znowu z drugą stronę. Szedłem Kubusia Puchatka, przechodziłem obok Ministerstwa Finansów, tam tych, tylko tam były też gruzowiska, stare bunkry i od tyłu tam od tego chodziłem, gdzie teraz Instytut Filozofii, do Kościoła Świętego Krzyża. Więc tutaj teren, a znowu do szkoły, to chodziłem, wychodziłem z domu, wchodziłem w Warecką w lewo, w Warecką dochodziłem do Placu Powstańców, banku nie było, gruzowisko, tam gdzie bank, to były gruzy, jedne gruzy, wiesz, pałac, już zaczął być odbudowany Hotel Warszawa i przy Hotelu Warszawa, przy tym, wiesz, i przechodziłem na boisko i do szkoły. I wracałem przeważnie, odprowadzałem kolegów w drugą stronę, czyli wracałem, przecinałem kredytową, szedłem tam jakżeż ona się nazywa, ta szkoła tych plastyków i tych malarzy, Akademii Sztuk Pięknych, między Kościołem Świętego Krzyża, skręcałem w prawo w Nowy Świat, wracałem sobie Nowym Światem, przecinałem Świętokrzyską, wracałem sobie do bramy swojej, skręcałem w prawo i w związku z tym wiedziałem dokładnie. Najstarszym sklepem, który był, to był bazarnik. Bo pamiętam bazarnika, on teraz ma chyba dalej ten sklep, jakiś taki nowoczesny. Bazarnik, jak ja chodziłem tego, to bazarnik już był. Bo to jest chyba ich prywatna kamienica przy Nowym Świecie. I taki długo sklep, który się trzymał na Nowym Świecie, to był zoologiczny. I później za nim był grawer. Nie wiem, czy on jest. A reszta to jest wszystko wymienione. Wszystko. I delikatesy, które były też jakieś, one jeszcze są. Jest chyba ten sklep tych delikatesów tutaj przed Warecką. A tak to mówię, już wszystko, nic nie ma. Tego, co było jakby w tamtym okresie.
A pamiętasz jakieś jeszcze charakterystyczne?
Na Nowym Świecie i na rogu Świętokrzyskiej Nowego Światu był ten podwieczorek przy mikrofonie. To taka, ona się inaczej nazywała, ta kawiarnia, to teraz tam jest jeszcze jakaś restauracja, ale chyba się inaczej nazywa, nie wiem, bo tam nie chodzę. A kiedyś tam był cały czas ten podwieczorek przy mikrofonie. No i to wiesz, a tam mówię tą okolicę, bo tam wszędzie miałem tych kolegów, więc się taki ten dookoła te rejony obchodziło.
A jakich miałeś kolegów? Co to byli za, co to byli za rodziny?
Słuchaj, bardzo różne. Takich naprawdę, takich, gdzieśmy się trochę tam wymieniali, to w bloku był taki, mieszkał taki, taka rodzina oficera, a oni, mówię, wyjechali. To był taki o rok starszy czy dwa ode mnie. Chłopak i dziewczyna taka troszeczkę, o 3 lata młodsza od niego. To myśmy się też z nimi najwięcej, bo to blisko było w tym samym bloku.
Jak się nazywa?
Później Kołakowscy.
Kołakowscy,
chyba, czy Kołakowscy. Ale oni, to wiesz, to było w tym okresie, kiedy te semickie nagórki były, oni wyjechali z Izraela. Później chodziłem do klasy, też był, tylko znam, żeśmy się tak nie bardzo tam, wiesz, w tamtym czasie to tak nie było. Każdy, na ogół to było tak, że te rodziny się tak izolowały. To nie było tak, że tak jak teraz, że te, wiesz, chodzą grupy młodzieży, że tu, że siedzą w metrze po czwórka tamtymi telefonami. Nie. Kiedyś każdy miał jakby swoją enklawę. Wiesz, było dużo tych rodzin żydowskich, było w tym okresie. Tego się nie widziało, teraz się z perspektywy czasu to widzi. Oni mieli troszkę inne kultury, troszkę inne obyczaje. Poza tym, wiesz, Dużo też rodzin, rodziców pracowało w tych służbach państwowych. Wiesz, nie, te domy nie były takie otwarte. Wiesz, to taka była troszeczkę, poza tym ja mieszkałem w takim rejonie, gdzie było nasycenie tego typu tych osób, wiesz, to tam no, w takich budynkach przypadkowi ludzie nie mieszkali. Mój ojciec dostał mieszkanie z przydziału, ale to wiesz, to było jedno z klitek, które tam były w tych rejonach. Tam są ogromne mieszkania. To, także takich, nie mam z tamtego okresu aż takich, wiesz, no mam dużo takich, pamiętam, wiem jak wyglądali, nawet żeśmy się tam wiesz, graliśmy i w piłę i tam wtedy Zośka była wtedy taka, w tajemnicy się grało w gazdę. To taka gra trochę, wiesz, i czasem na jakieś tam wsianki, o, to były gry. Nie było tam, że idziesz do internetu i tak jak deszcz padał, to się grało pod filarami. Wsianki się ta pięciogroszóweczkami rzucała, który bliżej tam zaznaczał pak, to zabierał 5 groszy temu, bo to było na odległość palca, grało się w Zośkę. Na odbicia to ołów, taki sam tych Zosiek w życiu tyle zrobiłem, bo mama zawsze miała włóczki, więc ołów sobie wytapiałem dziurki, tam tego skręcałem, robiłem te Zośki tam jeszcze dla kumpli. No i to takie było, wiesz, nie było rowerów. No nie były takie czasy, ja pamiętam pierwszy rower. Ja nie wiem kiedy ja miałem rower, to chyba tam dopiero na wakacje, jak tam jeździliśmy, to już złożyliśmy jakieś takie, czy kupiony.
Choroby, tak?
Tak. Natomiast tu praktycznie w Warszawie to raz, że to się w centrum tak nie jeździło, dwa, że to wiesz, nie było takiej kultury. Ja na rowerze, jak dziecko miało małe, to jakiś rowerek tam, wiesz, co przy mamusi pojeździło. Praktycznie na rowerze ich nie przyjeżdżał.
Także, a gruzy, gdzie były najfajniejsze gruzy do zabawy?
Tu, gdzie bank. Och, człowieku, to
Narodowy
tam...
Narodowy Bank Polski,
tak? Tam, gdzie Bank Narodowy Polski, to było główne nasze miejsce zabaw. Tam były jedne gruzy, czerwona cegła, gdzieś pamiętam, i samo gruzowisko. Jak się wychodziło od Wareckiej już na drugą stronę, to jeszcze po prawej stronie były takie te budynki przybudowane, gdzieś tam do Niku się chyba wjeżdża teraz, czy gdzieś, a z lewej tu, gdzie bank, nic nie było. I później, o, tam miałem takiego jednego bardzo fajnego kumpla, który chodził ze mną do klasy i on, jego ojciec był architektem, który... Ja nie wiem dokładnie teraz, albo był szefem tego, albo był jednym z znaczących architektów, bo jemu wybudowano fiński domek. Tam stał taki fiński domek. Bardzo długo on stał, gdzieś do końca lat 50., bo kiedy bank skończono. I cały ten teren, gdzie budowano później bank, był ogrodzony takim drewnianym, ogromnym płotem. I tam, jak myśmy chodzili do szkoły, to tylko przez jakieś szparki mogliśmy tam oglądać, wiesz, co tam się dzieje, czy tego. Tam budowano te bankowe, wiesz, podziemia. I ten jego domek stał za tym płotem, więc jak chodziłem właśnie do tego kumpla, to że się otwierało ten, tam się do niego wchodziło. On jeszcze tam miał ogrodzony, że tego, i on był jednym z jakimś architektów tego, Grochowski się nazywał. Nie wiem, może gdzieś można znaleźć, nie pamiętam jak miał na imię, jego syn się Wojciech nazywał, Wojciech Grochowski. Wojtek, to z nim się najbardziej przyjaźniłem i pamiętam, on miał taki motor z przyczepą. Jaki to był motor, to już ja dokładnie nie wiem. Wiem, że taki, żeśmy często z nim w tej przyczepie we dwóch on nas zabierał i ten na jakieś wycieczki tam, wiesz, do Campinosu czy gdzieś taki, wiesz, jak to stary motor. Nie wiem jaki to był. Rodzaj tego, czy to był nasz jakiś junak, czy to był jakiś tam zachodni, nie wiem. W każdym razie on był jakąś postacią bardzo znaczącą w tamtym czasie, bo on cały czas pracował przy tam nadzorze tego banku. I tam miałem możliwość, jak tam do niego chodziłem, to tam miałem możliwość, wiesz, od czasu do czasu zerknięcia do tego, więc jak ja zobaczyłem, jakie tam są wykopy w dół, to myślę sobie, no jezioro robić, czy jakiś zalew, czy no ogromne, słuchaj, to takie, no a teraz tam wiadomo, że jest bank, no to są i jest skarbce podziemne i różne inne rzeczy, no to wtedy się wydawało, no, ale to później, bo jak dopiero jak gdzieś byłem w którejś klasie takiej starszej, to już tam był ten płot, czyli do lat 58, 59, to jeszcze tam, czy 7, jeszcześmy na tych gruzach się non-stop tam, wiesz, bawili. Dopiero w tamtym czasie ten zaczął bank powstawać.
Coś mieliście jakieś odkrycia w tych gruzach? Coś znajdowaliście?
Słuchaj, bez przerwy żeśmy tam coś przytargali. Znaczy nie było jakichś tam takich sytuacji, jakieś tam bomby inne takie pierdoły, ale tam bez przerwy jakieś blaszki, jakieś śmaszki, jakieś tam coś, no to wiesz jak to chłopaki, no. To żeśmy się tam bez przerwy ganiali po tych gruzach. Zresztą matka nas goniła, bo tam nigdy, wiesz, wiadomo, po tych gruzach ta cegła, któremu na łeb nie spadła, czy tego, wiesz, te gruza też były gruzy takie, wiesz, no. Warszawa praktycznie tutaj, tu było gruzowisko i gruzowisko było tutaj między Kościołem Świętego od Krzyża, a tym też takie gruzowisko było, jakie są tyły tego Wydziału Dziennikarstwa. A w zimie na narty, bo miałem takie, ojciec mi przywiózł kiedyś takie kandahary, pamiętam, z tymi takie narty miały, były wyższe ode mnie o pół metra, kurka, za duże, ale ja z tymi nartami wszędzie jeździłem na jakieś tam zimowe kolonie, na inne rzeczy, a w Warszawie chodziłem na, jak się kończy, taka góreczka jest, jak się kończy Foksal, w lewo od Foksal, tam gdzie teraz zakonnice mają te swoje domy, jeszcze bardziej jak Teatr Polski tam w dół, to tam były takie górki. One są teraz już, nie wiem, takie schody porobione, pozadowywane, a kiedyś były takie górki i tam generalnie tam pół tego osiedla, te co mieli sanki, narty, to tam chodzili, bo to była najbliższa górka. To była najbliższa górka. Taka, że można było tam, wiesz, zasuwać w dół. Stamtąd miał bardzo fajną, mam pamiątkę, bo do tej pory miałem tu, jeździłem tak na nartach, że się przewróciłem, zapałem się za jakiś korzeń i tu sobie poprzecinałem wszystkie żyły, tętnice, jakie miałem i byłem wtedy, ja wiem ile miałem, z 10 lat, może 12. Ale byłem na tyle, wiesz, wyższak, bo poszedłem z kumplem bez wiedzy rodziców, bo nam nie bardzo pozwalali chodzić, to był kawałek od domu. Więc na tyle byłem, wiesz, no, bystry, że jakoś wiedziałem już wtedy, że trzeba tego, przytamowałem tego i szybko z tymi, przy pomocy kumpla, z tymi nartami, a szpital był na Kopernika, tu gdzie, to było niedaleko, od Teatru Polskiego, z tej górki, więc jeszcze tam zdążyłem tamtego i oni mnie od razu, jak już przyszedłem do domu, to już, wiesz, w temblaku, zabandażowanym ze wszystkim, no, później pamiętam, tylko łaziłem na te zdejmowania tych wszystkich. No, ale to takie z tych przygód, co pamiętam tamtego rejonu. No, tam były zawsze takie, nie wiem czy one są, takie kamienie charakterystyczne, bo tam gdzieś jak robiono te domy, gdzieś wiesz, te głazy wydobywano i te głazy tam składane, taki skwerek był. I te głazy leżały, Przygórskiego jeden taki wielki, później tam dalej takie dwie, trzy, czy takie wielkie, na tych głazach też bawiliśmy. Nie wiem, czy te głazy tam są, czy nie ma, czy one są zabrane. Też się kojarzy, te kamienie. Muszę kiedyś się tam przejść, spacerkiem zobaczyć, czy tam takie te głazy, bo taki głaz wywieźć to nie jest takie proste. To już operacji całe, bo to ogromne, ciężkie.